Dobrý den, krásně vás, ke bohoslavenstva. Benedikt Modlič, oblažený se na dnešní den na obecnou chvíli s bratem Malkovským.
Děkuji ti, chvalebný Bože, to je to náš přemýšlení věc. Svinči imi tvoje, přijď kvůli tvoje. Mať voda tvoje, jaká je v nebi, tak i teď na zemi. Mí našeho Pana, Domu Kościoła, dziękujemy się za wszystkie dary błogosławieństwa na święcie otrzymane, ale to wszystko za tą prawdę, która nam pozwoliła poznać Twoje wspaniałe królestwo i objawienie swojego rodzaju ludzkiego z grzechu, błędu, śmierci i niedoli. Prosimy Cię o pomoc i błogosławieństwo, łaskawy dobry Boże, na taśmie naszego życia. Pobłogosław na zamiary nasze chęci, pragnienia, byśmy coraz więcej mogli według Twojej świętej woli żyć i postępować. Pobłogosław, dobry Boże, nam ten dzień, abyśmy mogli z tego, co byśmy usłyszeli, najwięcej odnieść korzyść do zbudowania tego charakteru chrześcijańskiego. Podciekowanie wszystko prosimy i dziękujemy Ci, a też wszystko w imieniu naszego Pana i głowy Kościoła Chrystusa. Amen.
Brat Wiśniewski, brat proszę.
Jezu, wszystkim ja może się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój braterstwo. W zeszłą niedzielę miałem możliwość być u braterstwa w Lublinie. Braterstwo z tamtego miejsca przesyłają zborowi Pana w Warszawie braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia. A teraz znów, proszę braterstwa, zeszliśmy się, żeby rozważać nad sobą, który ma nauki dla nas najrozmaitsze, które jako lud Boży powinniśmy znać, ponieważ przygotowane są nam przez miłościwą rękę naszego Ojca Niebieskiego, który wybiera swój Kościół w czasie wieku Ewangelii i chciałby, żeby ten lud zgodnie z jego wolą na podobieństwo jego Syna rozwijał się, szczególnie w tym duchu służby, w jakim nasz Zbawiciel opuścił niebo, przyszedł na ziemię i stał się sługą, diakonem nas wszystkich. Proszę braterstwa, jednym ze zjawisk, jakie było w Kościele, duch przeciwny służbie, a duch panowania. I apostoł Paweł w drugim do Tesaloniczensów, w drugim rozdziale, a wierszu 7 to mówi tak. Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był z pośrodku odjęty. To są słowa naszego współbrata starszego, którego Pan postanowił jednym z apostołów na miejsce niegodnego apostoła, jakim był Judasz. Apostoł ten miał szczególne błogosławieństwo od Boga, że on mógł widzieć daleką przyszłość nawet, ponieważ nie mając możliwości spędzić czasu z 12 apostołami, gdy nasz Zbawiciel tu deptał tą ziemię świętą, a powołany był bezpośrednio przez naszego Zbawiciela, tak jak wszyscy apostołowie już po jego zmartwychwstaniu, dlatego też ten ubytek doświadczenia z Panem został mu, że tak powiem, wynagrodzony szczególnym błogosławieństwem Bożym. I widzimy to błogosławieństwo w tych licznych listach, w jego zdolności pojmowania, w której nawet przewyższał innych apostołów. Nawet od pierwszego wiersza mówimy, a prosimy, Nawet od pierwszego wiersza mówimy was, bracia, przez przyjście, to znaczy co do obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie do Niego, czyli obecność Pańska i zgromadzenie się Kościoła do Niego, to była najgłówniejsza rzecz, jaką Kościół oczekiwał. Bo chcieli się z Panem, tak jak On powiedział, od nich odejdzie, ale potem przyjdzie, weźmie ich tam, gdzie on jest, żeby oni byli. Więc to była nadzieja, która nurtowała pierwotny zbór, pierwotny Kościół. Była przez cały czas wieku Ewangelii i do dzisiejszych czasów myślimy, żeby się z tym z Panem spotkać. Ale mówi, abyście się nie zaraz dali zdrażać z umysłu waszego, ani sobą tworzyć lub przez ducha, lub przez mowę, lub przez list, jakoby od nas pisany, jakoby nadchodził dzień Chrystusowy. Czyli Kościół był stale w tym, że już, no bo tak była sprawa postawiona. Czuwajcie, bo przyjdę jak złodziej. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, albowiem nie przyjdzie on dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek grzechu, on syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo co ma boską cześć, tak iż on w Kościele Bożym jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga. I wcale nie pamiętacie, iż jeszcze z wami będąc o tem wam powiadał? Teraz wiecie, co przeszkadza, ażby był objawiony czasu swego, albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był spośrodku odjęty. A wtedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie objawieniem, czyli epifanią przyjścia paruzji swojej. Proszę baterstwa, a więc widzimy, że tutaj miało przyjść jakieś wielkie odstąpienie. Odstąpienie. Odstąpienie to znaczy jakaś apostazja, prawda? To jest wyraz, który znamy. Odstąpienie, czyli apostazja. I miałoby to być na punkcie, że jakiś człowiek grzechu miał zasiąść w Kościele Bożym i usiąść jako władca. To było coś niespotykane, bo w pierwotnym Kościele wszyscy byli nauczani i przez naszego Zbawiciela, i przez apostołów, że żadna osobistość nie może w Kościele sprawować władzy jako Bóg. To jest nie do pomysłu. Dlatego też mówi, jeżeli, że ten dzień pański nie przyjdzie, ażby pierwszej najpierw przyszło odstąpienie. Od czego? Od tych zasad pierwszych, którymi karmił się Kościół w wieku Ewangelii na początku i miał, że tak powiem, wyrosnąć w swojej władzy, w swoich uroszczeniach tak wysoko, że miał stanąć jako Bóg i wszystkich innych bogów miał, władców miał poniżyć. A to ciekawe zjawisko. Zjawisko, które musimy obserwować, wiedzieć, bo pisze Pismo, że nie prędzej miał przyjść ten dzień, nie prędzej miało być to nasze spotkanie się wyczekiwane z naszym Zbawicielem, ażby taka rzecz w Kościele pierwej nie zaistniała. Musiała ona zaistnieć. Proszę baterstwa, chodzi o ten pierwotny, pierwszy Kościół. To jest powiedziane w objawieniu świętego Jana w drugim rozdziale i trzecim rozdziale, to jest podana, że tak powiemy, w pewnych symbolach, pewna wizja, pewne proroctwo całego rozwijającego się Kościoła Ewangelii. I ten Kościół jest podzielony na ile części? Na siedem okresów. No ten pierwszy okres to jest okres tak zwany efeski. Okres efeski. Apostoł Paweł żył w okresie efeskim. Dlatego też to szerzenie mówi, że teraz już się sprawuje tajemnica nieprawości, to już byłby sygnał, że ta rzecz zaczęła rosnąć już w tym okresie efeskim, prawda? Czy mamy w tej charakterystyce pierwszego okresu coś, co by się zgadzało z świadczeniem apostoła? No przeczytajmy sobie cały ten okres efeski. Aniołowi zboru efeskiego napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce swojej, który się przechadza pośród onych siedmiu świeczników złotych. Znam uczynki twojej pracy, cierpliwość twoją, a iż nie możesz cierpieć złych, a doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są, a znalazłeś ich, że są kłamcami. I znalazłeś, i znaszałeś, i masz cierpliwość, i pracowałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciwko tobie, żeś miłość swoją pierwszą opuścił. Czyli ten pierwszy kościół już w tym krótkim czasie do pewnego stopnia tą pierwszą miłość opuścił. Jak niedużo trzeba czasu, żeby ostygnąć w tym, co nas Zbawiciel zapalił. Bo przecież to jest okres od 33 gdzieś do 73 roku. To niedużo czasu, prawda? Ale mam przeciwko tobie, żeś miłość swoją pierwszą opuścił. Pamiętaj, że tedy skądeś wypadł, a pokutuj i czyń uczynki pierwsze. Panu się zawsze podoba ta pierwsza gorliwość, a nie takie późniejsze wyrachowanie i stan tak i tak i tak. A jeżeli nie chcesz, przyjdę przeciwko tobie rychło, a poruszę świecznik twój z miejsca twego, jeśli byś nie pokutował. Ale wżdy to masz, iż nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom, temu, co zwycięży. Dam jeść z drzewa żywota, które jest pośrodku raju Bożego. I potem jest poselstwo do następnego smyrneńskiego. A więc mogliśmy zauważyć, że w tym okresie już tam coś, co się Panu nie podobało. I w tym pierwszym kościele były takie rzeczy, które zasługiwały na pochwałę, zasługiwały również i na naganę. No i możemy zauważyć, że tam byli jacyś fałszywi apostołowie. Iż nie mogłeś cierpieć, zwiadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są. To znaczy, że już tam byli tacy, którzy sobie uzurpowali stanowisko takie, do jakiego nie mieli upoważnienia, czy nie tak? Już było. A poza tym, pochwała jest, a iż wżdy to masz, iż widzisz uczynków Nikolaitów. No ciekawe, co to za powiedzenie. Nikolaici, których i ja nienawidzę. Nikolaita to znaczy pan nad ludem. Czyli pan nienawidzi tych, którzy chcą panami w kościele. I dał pochwałę temu pierwszemu kościołowi, że robił sprzeciw tym, którzy chcą być nad kościołem panami. A więc widzimy już wtedy, ta tajemnica nieprawości, to odstępstwo się tworzyło. No możemy powiedzieć, że ta apostazja, odstępstwo w rządzie kościelnym bez powodów nie zostało, że tak powiemy, wyłonione. Była pewna bezbłaś ambicja jakichś wodzów, aby się stać kimś. Proszę baterstwa, ideałem Pisma Świętego to jest, proszę baterstwa, że starsi którzy są wybierani przez zbór, to oni mają być usposobienia jakiego? Mają być sługami. Sługami pańskimi i sługami zboru. Oni są wybierani, tak jak Pismo Święte mówi, przez ciało, to znaczy przez głosy. A więc tym, który zbór wybiera, tym, który ma władzę, że tak powiemy, to jest w zasadzie zbór. A ci, którzy są wybierani przez zbór, to oni są i nie po to, żeby mieli władzę nad zborem, ale żeby temu zborowi służyli. Dlatego też są wybierani do służby. Zwyczajnie mają być służącymi zboru. Mają oni przodować, mają oni być zaszczyceni w tym znaczeniu, że nie żeby sprawowali jakąś władzę, ale żeby mieli ten, że tak powiem, stosunek wiodący, że jako zdolniejsi mają dawać przykład drugi i pociągać zbór do dobrych uczynków i działalności. A więc czynność misjonarska, szczególnie ta czynność misjonarska, o której nas Zbawiciel powiedział odchodząc, że idźcie, głoście Ewangelię na świadectwo wszystkim narodom. Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to miało być aż do końca tego wieku. Aż do końca wieku. A więc miało być budowanie się wspólne. Jeżeli chodzi o działalność apostołów, która w tym pierwszym okresie czasu była jeszcze czynna, to ona trzymała na uwięzi chciwość i ambicje wodzów głodnych takiej władzy. Jednakowoż apostoł Paweł nie tylko w tym drugim do Tesaloniczan, ale jeszcze i w Dziejach Apostolskich, gdy znalazł się wśród braterstwa, to jest powiedziane, że on tam coś również przewidywał. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 28. Pilnujcież wtedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Bo ja to wiem, że po odejściu mojem wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą, ale z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przeto czujcie pomnoc, żem przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. A więc widzimy, tu jest troska apostoła Pawła. Mówi, ja wiem. To znaczy, on wiedział skąd. Przez tą działalność duch na jego umysł. On był też jednym z tych proroków, którzy byli w pierwotnym kościele. Miał ten dar, więcej jeszcze niż drudzy. I on wiedział, że ta przyszłość kościoła to będzie narażona na wielkie doświadczenia jednostek ambitnych, które zasiądą w kościele i w sposób stopniowy będą chcieli tą władzę usunąć. No proszę braterstwa, ale po śmierci apostołów okazało się, że stopniowo właśnie ten bardziej potężniał. Po odejściu moim, mówi, po odejściu to nie powiedział po odejściu nogami. Na pewno myślał, że to odejście to jest takie odejście inne, gdy on zaśnie. będzie mógł już sprawować tej doradczej, wiodącej działalności, jaką spełniał od samego początku. I możemy zauważyć, że już we wczesnym Kościele objawił się taki duch bardzo nieprzyjemny, jak o tym nawet wspomina jeden z apostołów, a co apostołów, którzy żyli najdłużej, który żył najdłużej. A kto to był? Jan był. On. Wszyscy już dwie oczy zamknęli, a on jeszcze żył. I w jego listach znów się pokazuje pewien taki moment właśnie, gdy takie jednostki, które rządne były władzy, właśnie są zarejestrowane. Jedna jednostka, którą przytoczę. List Jana 3, 9 i 10 wiersz. Pisałem do zboru waszego, ale Diotrefes, który chce być przedniejszy między wami, nie przyjmuje nas. Przeto jeśli przyjdę, przypomnę uczynki jego, które czyni. Słymi obmawiając nas, a nie mając dosyć na tym, i sam braci nie przyjmuje, i tym, co by przyjąć chcieli, zabrania, i ze zboru ich wyłącza. Proszę braterstwa, dobry to był duch? Dobra to była jednostka? Proszę braci, drudzy by chcieli przyjąć, drudzy chcieliby sympatyzować, a on nie dał. I ze zboru wyłączał takich, którzy mieli sympatię do braci, do których apostoł Jan mówił, że są braćmi złymi czy dobrymi. Dobrymi. Teraz widzimy, że ta rzecz, która jest przepowiedziana przez apostoła Pawła, ona jest zarejestrowana i widzimy, że ta tajemnica nieprawości wtedy się odbywała. Tak. W Piśmie Świętym jest powiedziane, że starsi mieli być wybierani przez zbory. Dzieje apostolskie, 14 rozdział 23. A gdy im przez zbory postanowiono starsze w każdym zborze i modlili się z postami, poruczyli je panu, w które uwierzyli. Czyli kto wybiera? Zbór. Proszę braterstwa. I tu jest powiedziane, że między tymi, którzy zostali wybierani przez zbór, to byli starsi. Starsi, albo określeni słowem również i biskupi. Starszy. Starszy albo biskup, czy to jest w tym jakaś różnica, czy nie ma? Nie ma. Nie ma różnicy. No bo nawet gdybyśmy wzięli te Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, to w 17 wierszu mówi tak. Wtedy z Miletu posławszy do Efezu, przyzwał do siebie starszych zborowych. Starszych. A do tych starszych mówi. Pilnujcie wtedy sami siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami. Czyli to jest jasny dowód, że starszy i biskup to jest jedna i ta sama osoba i funkcja, że tak powiemy. W liście do Tytusa Paweł również w pierwszym rozdziale 5-7. Dlatego cię zostawił w Krecie, abyś to, co tam jeszcze zostaje, w rząd dobry wprawił i postanowił po miastach starszych, jaką ci był rozkazał. Postanowił to nie znaczy, że on sam ustanawia. To nieraz kler sobie to podstawia, to słowo. Postanowił według metody, jaką zbory praktykowały przez kirotoneo. Jeśli kto jest beznagany, mąż jednej żony, dzieci wierne mający, które by nie mogły być obwinione zbytku, albo nie poddane rządowi, albowiem biskup, a więc tu mówi w 5 wierszu, abyś postanowił po miastach starszych, a w 7 mówi, albowiem biskup nie ma ma być beznagany jako szafarz Boży. I drugi dowód, że wyraz starszy i biskup to jest, określa jedną i tą samą funkcję. Proszę baterstwa, są też biskupi, nie tylko biskupi i starsi, ale tak jak apostoł Paweł mówi, również i diakoni. Filipensów 1:1. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Jezusie Chrystusie, którzy są w mieście Filipi z biskupami, z diakonami. A więc biskupi i diakoni, to są znów dwie funkcje, które są w Kościele. Apostoł Paweł też, zdolności i upoważnienie płynące z ich zdolności, mówi w 1 do Tymoteusza 3 rozdziale, kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda. Tylko, że biskup ma odpowiadać pewnym kwalifikacjom. Tak samo mówi również i o diakonach. Też mają być trzeźwi, czuli i tak dalej, mający tajemnicę wiary w czystym sumieniu i tak dalej. A więc wiemy, że w tym kościele były różnice w talencie. Kościół miał swoich, miał braci i wszyscy w zborze nie mogli, że tak powiemy, równać jedni ze sobą, gdyż apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale 6-8 mówi, mając wtedy różne dary według łaski, która nam jest dana, jeśli proroctwo niech będzie według sznuru wiary, jeśli posługiwanie niech będzie w posługiwaniu, jeśli kto naucza, niech trwa w nauczaniu. Proszę baterstwa, jeśli kto napomina w napominaniu, kto rozdaje w szczerości, kto przyłożony jest w pilności, kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą. A więc to są różne dary, prawda? On nie mówi, że wszyscy mają te dary, ale te dary były udziałem jednych takie, innych różne. Jedni mieli więcej, drudzy mieli mniej. Od tak, jak Pismo Święte mówi, zależnie jak komu Bóg daje tą miarę łaski. Dlatego też stosownie do tych błogosławieństw duchowych, no to nawet apostoł Paweł posuwa się do tego, że jeżeli chodzi o starszych, to w 1 do Tymoteusza 5 rozdziale 17 wierszu mówi, starsi, którzy się w przełożeństwie dobrze sprawują, niech będą mieni za godnych dwojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. No dwojakiej czci, ale ta dwojaka cześć to nie znaczy, że mają z nich sobie zrobić takich bałwanków. No nie można, to jest niemożliwe, bo apostołowie to mówią, dziateczki, strzeżcie się bałwanów. On nie mówi o tych bałwanach rytych i lanych, rzeźbionych, ale mówił o ludziach. Dwojaka cześć to jeszcze wcale nie znaczy nie czapkować i wiecznie tak pokazywać, o to jest. Bo taki starszy to ma się do drugich odnosić, tak jak nawet w tym wierszu, w 5 rozdziale, a w 1 wierszu, starszemu nie łaj. A do kogo on mówił? Do Tymoteusza, który był starszym. Ojca napominaj młodszych jako braci, starsze niewiasty jako matki, młodsze jako siostry ze wszelaką czystością. Czyli on ma być bardzo, że tak powiemy, subtelną osobą i nie ma łajać. Bo to nie jest żadna władza. On może napominać, ale tak jak ojca syn napomina. A jak ojca syn powinien napominać? O, nie tak jak się nieraz słyszy w gazetach i się widzi wśród ludzi. Bo ojciec to jest starszy. A syn, jak chciałby ojcu zwrócić uwagę, to musi z pełnym uszanowaniem, pokorą, a nie z góry jechać jak na jakiego rówieśnika. Jak fornal, jak na parobka. Proszę baterstwa, wiemy, że te poważanie jest właściwe. Raczej można byłoby powiedzieć, że taki stan pierwszy, ale między równymi. Żeby czasem nie był czasem pierwszy między jakimiś drugorzędnymi, nie. Te zdolności dają to, że człowiek jest pierwszy, ale między równymi sobie. I to jest właściwe, że Pan jeden może używać więcej, drugi może używać mniej, stosownie do tych zdolności. Tak więc człowiek może być przewodniczącym jakichś zebrań, bo ma do tego zdolność jakichś interesowych, może to być ogół starszych i może być jeden przewodniczący. Tak samo i w zgromadzeniu. I to jest dobre, bo to jest proporcjonalne do zdolności, jakie ktoś posiada. Ale proszę braterstwa, gdyby nie późniejsze nadużycia i gdyby tylko tak było, jak w kościele było pierwszym, to byłoby dobrze. Gdyby nie późniejsze właśnie nadużycia. Już w okresie smyrneńskim, już tam coś się też wyjawiało. Od 11 w tym drugim rozdziale objawienia widzimy znów charakterystykę tegoż drugiego okresu. Aniołowi zboru smyrneńskiego napisz, to mówi pierwszy, który był, umarł i ożył. Znam uczynki twoje i ucisk i ubóstwo, aleś bogaty i bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są bożnicą szatańską. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć, oto wrzuci diabeł niektóre z was do więzienia, abyście byli do niej, będziecie mieli ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Otóż w tym okresie smyrneńskim, gdzieś 73 rok, aż do 325, a 325 to już bracia powinni wiedzieć, co to jest za granica. To jest jakiś sobór tam się odbył. Pierwszy ogólny sobór w Nicei, tak? A więc zanim ten okres minął, to w tym okresie, proszę braterstwa, zaczęła przechodzić ewolucja tego właśnie wywyższania się. Wiemy, że prezbiter to jest po grecku presbus, a biskup to jest episkopos. Ale zaczęto używać do niektórych starszych, którzy byli takimi właśnie zdolniejszymi, nie słowo presbus, ale szczególnie hopresbus, ten starszy, nie episkopos, ale hoepiskopos, ten biskup, ten. Tak jakby wyodrębnić chcieli go od innych biskupów. Inny to biskup, ale ten to jest ten biskup. My wiemy, że biskup znaczy co? Dozorca. Ale słowo to zaczęło jednak częściej być i w końcu wyłącznie używane na określenie najprzedniejszego starszego. Biskup to był już najprzedniejszy starszy, ten ho. Oczywiście nie to wszędzie i nie w jednym czasie i nie bez opozycji starszych, że ci starsi byli przeciwni takiemu wyodrębnianiu jakiegoś jednego. Pod koniec drugiego wieku to takie wyodrębnianie jednego było już prawie powszechne. Uważano nawet, że jest konieczne. Dlaczego? Bo uważano, że budowa kościoła, która ma się oprzeć na takim jednym, wymaga tego, żeby go szczególnie tak windować w górę. Poza tym, popierania błądzicieli, którzy wówczas się pojawiali, proszę braterstwa, potrzeba było, żeby była jakaś zdolniejsza jednostka, którą trzeba byłoby wysunąć naprzód, takiego najbardziej wpływowego starszego, który by umiał rozpierać się z różnymi herezjami. I proszę braterstwa, to są przyczyny. I uważano, że to nawet jest konieczne. Jeżeli byśmy sięgnęli do historycznych faktów, to już w listach Ignacjusza z Antiochii, to jest postać historyczna, w Azji lata 108 lub 116, to on już zaczął głosić takie nauki, że ten biskup, on reprezentuje Chrystusa, a inni to reprezentują apostołów. Poza tym robiono pewien nacisk, że temu biskupowi to należy się posłuszeństwo. Temu biskupowi. Cyprian w roku 251 w książce o jedności Kościoła to nauczał doktrynę, że biskupi to są następcami apostołów i władcami nad starszymi prezbiterami. Czyli prezbiter to już przestał być równy z biskupem. Prezbiter poszedł na drugie miejsce, a biskup, a szczególnie ten poszedł na czoło. W IV wieku władza biskupów sięgnęła nawet i ponad zborami, ponad tymi zborami, które ich ustanowiły. I to był stan błędny. Stan. Bo proszę braterstwa, prezbiterzy ograbiali zbór spraw należących do niego. O tak jak ten Diotrefes, czy nie robił to ponad zborem? A biskupi znów ograbiali tych starszych spraw, jakie ci starsi mieli. A jakiego to środka nasennego użyto wobec zborów, który pozwolił uspokoić zbory w czasie przywłaszczania sobie ich praw, gdy zbory miały prawa, a te prawa sobie kradli drudzy, i jakiś środek trzeba było temu zborowi narzucić, żeby ten zbór nie widział, żeby tak jak w malignie to wszystko było. Kiedyż to Kościół nie był w trudnościach doktrynalnych i kiedy nie było heretyków? Byli. Dlatego też mamy nawet mamy powiedziane, że w pierwotnym kościele to się bracia zeszli i zebrali się w Jerozolimie. Dzieje apostolskie 15 rozdział mówi, że taki wielki sobór, mówią, to był pierwszy rzekomo sobór. Ale to było zgromadzenie braci starszych z apostołami i to było, proszę bardzo, właściwe dla uzgodnienia stosunku, jaki jest między poganami a Żydami. I żeby wszyscy wreszcie zrozumieli, że łaska Boża i Duch Święty przeszedł również i na pogan. I proszę braterstwa, bracia się tam zgodzili, że rzeczywiście pogan to są współbracia nie gorsi, są równi i że tych jarzm zakonu nie należy narzucać na tych braci z pogan, bo zakon do niczego do sprawiedliwości nie przyjdzie. Proszę braterstwa, to było właściwe. I po śmierci apostołów, gdyby się zebrali, to też byłoby właściwe. Lecz tam, gdzie te sposobności zostały przywłaszczone przez jeden kościół, lub jakąś liczbę kościołów, by zmusić dane zgromadzenie, i to czasem pod groźbą utraty społeczności, do przyjętych idei, bez względu, czy o nie proszono, czy nie, to one nie mogły zasłaniać się przykładem kościoła w Antiochii i w Jeruzalemie, gdzie nic podobnego się nie stało. Tam nie było żadnego przymusu, żadnego prestiżu, żadnej siły, która by zmuszała jakiekolwiek zbory do czegośkolwiek. Proszę braterstwa, Biskupi twierdzili, że w zewnętrznej Unii jest siła i że ta Unia jest konieczna. Ponieważ trzeba zwalczać błędy, obronić prawdę, wzrastało chrześcijaństwo i trzeba było mieć, że tak powiemy, coraz większą, silniejszą organizację Kościoła. Skutek był ten, że kościoły dystryktowe, to znaczy obwodowe, okręgowe, powiatowe, zamieniono w ciało zewnętrzne. Zaczęto te centrum kościołu uważać jako pewną siłę władczą. I tu się naruszył boski porządek. O niezależności każdego miejscowego kościoła od wszystkich innych kościołów zewnętrznych. Bo te zewnętrzne kościoły, ta Unia wpływała i odbierała wolność każdemu poszczególnemu kościołowi. Żadna taka Unia nie istniała za apostołów i nie było żadnych synodycznych lub soborowych zjazdów biskupów, tak jak to robiono później. Około 170 synod w Azji Mniejszej zebrał się przeciwko nauce montanistów. Montan, który głosił pewne rzeczy, że niedługo będzie koniec świata, żeby ludzie pokutowali, ascetyzm i tak dalej. A nawet do nich należał tak zwany ojciec kościoła Tertulian. Ale trzeba z nim walczyć. Oni niepokoili zbory. Te synody, sobory były coraz liczniejsze. A więc były sobory dystryktowe, potem szerzej prowincjonalne, a potem obejmowały kilka prowincji, a potem stały się soborami powszechnymi, sobory powszechne. I pierwszy taki sobór powszechny to był, tak jak już powiedzieliśmy, gdzie? W Nicei w roku 325. No i rozumiano, że takie sobory, jak już się zejdą, to są nieomylne. I kto by tego głosu soborowego nie usłuchał, że niech będzie wyklęty. Mam taką książkę z tych soborów. To tam niech będzie wyklęty, to pod każdym pisze N, B, E. Niech będzie wyklęty. I się wstydzą tak powiedzieć, tylko NEB, niech będzie wyklęty. Tak więc apostolska niezależność lokalnych kościołów została zniszczona, a w miejsce duchowej jedności kościoła powszechnego opartego na jednym duchu, nadziei, Panu, wierze, chrzcie i Bogu, postawiono zewnętrzną Unię opartą na rzekomym następstwie episkopatu. Ale proszę baterstwa, ciekawe, w jaki to sposób powstał ten biskup diecezjalny. Biskupi diecezjalni powstali w sposób bardzo naturalny. W miastach mieli biskupi pod swoją mocą tylko jeden kościół, czy nie tak? No jak jedno miasto, jeden biskup. Mieli również i kilka filii w kościele i kilku pomocniczych starszych, bo w każdym zboże takim pomocniczym, mniejszym, był starszy. Teraz praca ewangeliczna rosła coraz bardziej, chrześcijaństwo nabierało rozmachu. Okoliczne miasteczka i wioski zapełniały się chrześcijanami, a w nich byli osadzani prezbiterzy kościoła miejskiego. Z miejsca, z miasta szli tam na wieś i tam usługiwali jako starsi pod zarządem biskupa tego centralnego. No i oczywiście z biegiem czasu kościoły wzrastały w liczbę. Starszy w tych nowych ośrodkach został obrany przez te kościoły jako pomocnik biskupa. Tak. Tak zwany chorepiskopos. To znaczy biskup pozamiejski. Potem następował rozrost pomocniczych tych biskupstw. Rozrost. Powstały tak zwane dystrykty kościelne, czyli diecezje. A biskup nad nimi to był biskup już diecezjalny. W 325 roku biskupi pozamiejscy stracili swoją pozycję i stali się pastorami księżmi. Już tam nie nazwano ich biskupami. Patrzmy, biskupem zrobili tego dystryktowego, a tych zrobili pastorami księżmi, którzy są podległymi biskupowi diecezjalnemu. Czyli ten wyraz biskup to jest jakiś dla osoby wybitnie centralnej. Jaki to był następny krok w apostazji? Było utworzenie metropolitów, to znaczy biskupecznych miast, którzy przywłaszczyli sobie władzę nad biskupami diecezjalnymi. A więc metropolici. Oni istnieli już przed 325 rokiem, lecz byli tak nazwani dopiero na Soborze Nicejskim w 325, że oprócz biskupa diecezjalnego są jeszcze tak zwani metropolici. Ile ty było tych metropolii? Te metropolie wyłaniały się stopniowo. Też nie od razu wszystkie, ale było takich ich pięć. Pierwsza metropolia rzymska, druga metropolia aleksandryjska, trzecia antiocheńska, czwarta konstantynopolska i piąta była jerozolimska. Stopniowo Konstantyn tam coraz bardziej upoważniał te metropolii, żeby taki tytuł się przybierał. No oczywiście ci metropolici to musieli się wyróżnić jakimś specjalnym tytułem. Tytuł metropolity to był patriarcha, głowa rodu. A biskup rzymski nie chciał być patriarchą, chciał się wyodrębnić i zastosował do siebie tytuł jaki? Papa, ojciec. Przedtem podobno był to tytuł każdego biskupa, ale proszę braterstwa, on sobie wziął ten jako wyjątkowy papa. Biskup. Przedtem podobno był to tytuł każdego biskupa. Ale proszę braterstwa, on sobie wziął ten jako wyjątkowy papa. Biskup Konstantynopola, który nazwany był Nowym Rzymem, był pierwszym po biskupie rzymskim. Tak się między dnów najwyższymi metropolitami znów się klasyfikowało, kto z nich teraz jest pierwszy. Warunki tak sprzyjały, że Saraceni, napastnicy, zniszczyli trzy z tych metropolii. Jerozolimską, Antiocheńską i Aleksandrę. Jerozolimska w 637, Antiocheńska w 683, w Aleksandrii w 640 roku. A teraz była walka teraz o wyższość między patriarchą Konstantynopola Nowego Rzymu, bo tam cesarz się przeniósł, a biskupem Starego Rzymu. I ta walka była od soboru w Chalkedonie w 451 roku. Proszę braterstwa, jakie argumenty teraz były, żeby... Który z nich weźmie te pierwsze miejsce? Walka o wyższość była, że prestiż Starego Rzymu był większy. Ponieważ co? Był dalej od intryg dworu cesarskiego. Tam, gdzie cesarz, to były intrygi. A gdzie nie było cesarza, był spokój. Drugie, że apostoł Piotr i Paweł rzekomo... Piotr rzekomo, ale tak mówili, że Piotr i Paweł jej cierpieli i byli pochowani w Rzymie. Trzecie, przychylność cesarzy była względem tego rzymskiego patriarchy, papy, by wzmocnić wpływ papieża na te masy. Bo z jednej strony rządził cesarz, a z drugiej strony rządził kto? Papież. Trzeba było to imperium jakoś wzmocnić z tamtej strony rzymskiej. No i widzimy z drugiej strony, że u papieża nie było żadnych, że tak powiem, herezji w jego, że tak powiem, zasięgu. On był prawowierny, jeżeli chodzi o tą wiarę. Natomiast te herezje były w patriarchacie konstantynopolitańskim, a to obniżało jego prestiż. Poza tym, szóste, praktyczna zdolność papieża w łagodzeniu cierpień na skutek wędrówek ludów. Tam najeżdżały Rzym różne hordy północne, a papież, jako władza duchowna, umiał zawsze tą sprawę załagodzić i dla niego miano poważanie. We wschodnim kościele były rozłamy. Papież był proszony o pośrednictwo. Tak, o pośrednictwo tam do patriarchatu. Jako przedstawiciel świętego Piotra. A więc okoliczności czasów sprzyjały papieżowi. Wprowadzonej grze o pierwsze miejsce. I on nie omieszkał każdej sytuacji na swoje konto pięknie zapisać i rozdmuchać, aby zniweczyć wpływ patriarchy właśnie tego rywala konstantynopolskiego. Jaki był skutek tego? Że na początku VI stulecia papież legalnie był uznany jako głowa wszystkich kościołów świętych, a ten tytuł nadał mu cesarz Justynian. W 539 roku papież mógł wykonywać już najwyższą władzę kościelną, ale i zaledwie widoczną władzę świecką. W 799 roku rozpoczął swoje już fałszywe tysiąclecie, które trwało do 1799 roku, gdy rzekomo szatan został związany. A kto to był tym szatanem dla papieża? Napoleon, który go wsadził do więzienia. W 1073 do 1085 Grzegorz VII twierdził, że ma takie zwierzchnictwo w państwie, jak i w kościele. Patrzmy, jak już w państwie, tak jak i w kościele. W roku 1198 do 1216 Innocenty III stał się zwierzchnikiem całego chrześcijaństwa. W roku 1311 papież Klemens V założył potrójną komunię już na głowę. A potrójna korona znaczy jaką władzę? Na niebie, na ziemi i w piekle. W 1870 roku Pius IX na Soborze Powszechnym uczynił to, że postanowienie zaistniało dogmatyczne o absolutnej władzy w Kościele, absolutnej i nieomylności papieskiej, gdy przemawia jako urzędowo, jako uniwersalny nauczyciel całego Kościoła. A więc to był szczyt tej całej apostazji z organizacji kościelnej. To był szczyt. W tym całym przedstawieniu zagrabiania władzy i panowania nad dziedzictwem pańskim objawia się ironia odwetu jako częściowa kara za popełnione zło. Starsi rządni władania zostali ukarani, dostając się pod władzę biskupów, którzy panowali nad nimi. Biskupi rządni władzy i panowania zostali ukarani, dostając się pod władzę metropolitów, czyli arcybiskupów, którzy po tyrańsku panowali nad nimi. Metropolici rządni władzy i panowania musieli uznać nad sobą patriarchów, a później kardynałów, których postanowił papież Mikołaj II w 1059 roku, aby po nich deptali. Ci zaś uzurpatorzy panujący, patriarchowie i kardynałowie, musieli poddać się wymaganiom papieży. I tak bywa w naturze. I prawie każda plaga ma swoje własne utrapienie. Niezadowolone żaby dostały swego króla. Królem okazał się bocian, który ich wszystkie pozjadał. To tak samo jak kiedyś z Izraelem. Izrael był niezadowolony ze swego Boga Jehowy jako króla. Bóg dał im Saula, który srodze ich ciemiężył. Proszę braterstwa, moglibyśmy na ten temat sporo jeszcze mówić i przytaczać. Ale ja tylko chciałem, ominę tematów, sporo materiału, ale przechodząc koło księgarni świętego Wojciecha, no świętego katolickiego, nie naszego, zauważyłem na wystawie książkę Władza w Kościele. No, wszedłem sobie, poprosiłem tą książkę, troszkę z takim widziałem żenowaniem, powiedzieli, to już wyczerpana, ale ponieważ ja tam dosyć często przychodzę, to otrzymałem. Proszę braterstwa, ja się zdziwiłem, że Kościół katolicki mógł taką książkę wydrukować. Zdziwiłem się. To jest książka, która wyszła w Ameryce i ma imprimatur biskupów amerykańskich. Ale co tu pisze, proszę braci? Ten człowiek, który tu pisze, to on uderza właśnie we władzę w Kościele. Uderza. Zbija punkt po punkcie wszystko i tak dyskredytuje w całej historii Kościół katolicki, że ja sobie myślę, jak oni mogli wydać taką książkę? Przecież to kiedyś za takie coś to by na stosie chyba spłonął człowiek. A widzimy jednak, bo na przykład tu na samym początku, proszę braterstwa, jak on od razu rozpoczął tą książkę. Sobór Watykański II otworzył wiele kwestii spornych, dotąd zamkniętych przez całe lata, a nawet pokolenia. Porównywanie soboru do przewietrzenia pokoju od dawna zamkniętego i zapieczętowanego stało się rzeczą zwyczajną. Rozwijając nieco tę metaforę, można powiedzieć, że wpuszczenie światła dziennego uwidoczniło pewien nieporządek w zawartości pokoju i pokłady kurzu, świadczące o tym, że od dawna niczego tu nie ruszano. A on próbuje poruszyć to wszystko. Jaki tu kurz leci ze wszystkich. Ale oni się nie obrazili, o to nawet drukują. I proszę braterstwa, nieraz, jeżeli to księża czytają, to to może wpłynąć na ich więcej demokratyczne podejście do drugich. I niejednokrotnie widać, że księża inaczej postępują, bo widać, że już ich właśnie katolicy i biskupi mają takie rzeczy, proszę braterstwa, drukować. A więc, proszę braterstwa, jak się on się rozprawia z papieżem, z tym całym uzurpowaniem, jak to było za czasów Chrystusa, kto jest głową? Ja tylko tak niektóre przeczytam, bo czasu jest mało, a bracia mają według reguły jeszcze tylko 3 minuty, ale to jest, proszę braterstwa. Można? No to proszę braterstwa, to troszeczkę z tej książki, gdy ktoś sobie kupi, będzie miał, a jak nie, to chociaż tak, że tak powiemy, po łebku. Kto głową jest Kościoła? Jak on tu wyraźnie mówi? Nie ma następcy Jezusa Chrystusa w Kościele. I możemy poważnie sądzić, że ktokolwiek mógłby kontynuować jego misję. Nie ma następcy w Kościele. Dwie rzeczywistości, na których to twierdzenie jest oparte, mają ogromne znaczenie dla uchwycenia prawdziwej istoty władzy kościelnej. Po pierwsze, Jezus Chrystus nigdy nie opuścił Kościoła. On ciągle żyje w Kościele i sprawuje swoje zwierzchnictwo. Po wtóre, właśnie cały Kościół we wszystkich swoich członkach zbudowuje życie i misję Jezusa Chrystusa. Środkiem ciężkości w Kościele nie jest władza kościelna. Gdyby nim była, Kościół byłby podobny do innych społeczności. Środkiem ciężkości jest trwający w Kościele życie Chrystusa, które czyni Kościół ciałem Chrystusa. Proszę braterstwa, kto głową? Mateusza 20 rozdział 20-28. To tam jest mowa o tych, kto jest pierwszy. Tam ci synowie Zebedeuszowi, co przyszli. Nasz Pan powiedział, że to w świecie tak jest, że jedni nad drugimi rządzą, ale wy macie być, kto pierwszy między wami, niech będzie sługą waszym, diakonem. A kto chce być większy, mówi, niech będzie waszym, drugi raz wyraża doulos, czyli niewolnikiem nawet tłumaczy. Dwa razy to jest użyte, diakonem i niewolnikiem. Mówi, przeciwnie, on panowanie władców świeckich postawie, jaką powinni okazywać jego uczniowie, największy w jego grupie powinien być sługą, diakonos, a pierwszy niewolnikiem. W ten sposób staną się jemu podobni. Jako syn człowieczy nie przyszedł, żeby mu służono. Służył diakonein i dać swoje życie na okup. Zostawiłem na razie słowa greckie diakone, diakonos i diakonein w brzmieniu oryginalnym, tłumaczone zazwyczaj za pomocą terminów ksiądz i diakon, stały się oba tytułami kościelnymi, w których moc oryginału została osłabiona, mówi. Że ksiądz i diakon to mają inne znaczenie, diakon, niż jest w Piśmie Świętym, mówi. Bo diakon, jak potem mówi, to jest sługa. Mówi. Poza tym przechodzi do Ewangelii Jana, 13 rozdział 1:20. A jak nasz Zbawiciel przepasał się i nogi swoim uczniom umywał, ponieważ oni rozmawiali, kto z nich jest większy. On mówi tak. Jest to metafor, nie możemy prowadzić zbyt daleko. Jednakże istotny jest wybór tej ani innej metafory. Jezus mógłby wybrać metafory inne, które nie miałyby takiego wpływu. mógł był na przykład próbować pozycję 12 do pozycji zajmowanej w gminie żydowskiej przez uczonych w piśmie. Jak zobaczymy, Jezus wyraźnie odrzucił to porównanie, takie jak było u Żydów, że ten zwierzchnik jest. Słowo diakonia i wyrazy do niego pochodzące, od niego pochodzące, występują w pogańskiej literaturze greckiej dla określenia usług innego rodzaju niż usługi lokaja. Podobnie jak wyrazu serwisy, metaforycznie w języku angielskim, a słowami greckim posługiwano się, gdy chodziło o usługi oddawane w grupach religijnych. Wydaje się, że fragment 13 rozdziału Jana, od 1 do 20 Jana, został napisany w odpowiedzi tym, którzy zapomnieli o pierwotnej sile tego słowa. Zapomnieli w jego czasach, już po śmierci apostołów. Tylko Jan, w Ewangelii Jana znajduje się ten opis o tym umywaniu nóg. Tylko u Jana. Dlaczego? Bo w jego czasach byli ludzie, którzy zaczęli być panami. Ci diakoni to już stawali się panami. Dlatego on postanowił przykład Jezusa dać w odpowiedzi tym, którzy zapomnieli o pierwotnym znaczeniu tego, który w Kościele jest tym diakonem. Proszę baterstwa, tutaj jeszcze ja tylko tak mniej więcej zauważę. Na przykład kuszenie Jezusa, który był kuszony, żeby się pokłonić, żeby mu oddać, żeby szatanowi pokłonił się, a on da te królestwa wszystkie. On tu bardzo pięknie rozprawia się tym, że władza w Kościele to nie może być na wzór władzy w świecie. Bo taką władzę jak w świecie to Jezus odrzucił. I ci, którzy chcą sięgnąć po taką władzę jak w świecie, jak to zrobił kler, to on tu daje właśnie, to są tak jak ci, którzy sięgnęli po ten szatański sposób rządzenia. A więc czy może być gorsza krytyka, jak on tutaj krytykuje? To protestanci tak krytykowali. No, on podaje nawet, że Jezus do tego stopnia nie chciał rządzić, że gdy przyszło do niego dwóch braci i chcieli, żeby był rozjemcą, żeby był jako arbiter w sporze o spadek między dwoma braćmi, to on mówi, a któż mnie postanowił między wami rządzić? Jezus nawet takich spraw nie chciał robić, żeby on nie był w żadnym wypadku autorytetem do sądzenia. Ale zaraz Jezus bardzo umiejętnie dał przykład o takim bogaczu, który chce być bardzo bogatym. Był to sposób, jak wpłynąć na ich serca bez stosowania władzy. Braterstwa, tutaj jest powiedziane o tych kluczach Piotrowych. Na 58 stronie jest ciekawe, jak on to mówi. Opoka, na której wspiera Kościół, jest wiara Piotra. Rozumiana nie jako wyłącznie osobista, ale jako usposobienie wiary, od której zależy wypełnienie przez Kościół jego misji. A więc opoka, mówi, jest popularną metaforą w Starym Testamencie, ale nie w znaczeniu podstawy, na której się buduje dom. Ta oczywiście metafora jednak występuje u Mateusza. Gdzie opoką, na której buduje, są słowa Jezusa. Dlatego też on mówi, że ta opoka, na której Kościół jest zbudowany, to nie jest Piotr, tylko wyznanie Piotra. Czy może być lepsze tłumaczenie? Proszę baterstwa. Odnośnie pasterza daje aluzję do tego, co w 21 rozdziale Ewangelii świętego Jana jest powiedziane, gdy Jezus po swoim zmartwychwstaniu pytał się trzykrotnie Piotra, czy miłujesz mnie? No to paś baranki moje. A drugi raz, czy miłujesz mnie, człowieczki moje? No a naprawdę miłujesz mnie? No ty wiesz, Panie, no to paś owieczki moje. I tu z tego wysnuto wniosek, że paś owieczki moje to nawet paś apostołów, swoich współbraci. Nad nimi ich ustanowił. Jak on się tu rozprawia z tą sprawą, że Jezus ustanowił go pasterzem. Ale proszę baterstwa, Czy miał go ustanowić pasterzem innym niż sam był? On tu podaje, że nie mógł go być większym, z autorytetem większym niż Jezus był. Bo Jezus nigdy nie był takim władcą despotycznym, jakim byli właśnie ci pasterze nominalnego katolickiego chrześcijaństwa. On mówi, że to był przywilej, że on mógł pasterzem jak Jezus, bo pasterz kładzie życie swoje za swoje owce. I Piotr miał też życie kłaść, a nie panować i rządzić. Dlatego też w tym czasie nawet zwraca on tu uwagę, że gdy powiedział mu, że paś owieczki moje, to zaraz mu powiedział, że jaką śmiercią ma umrzeć. A jaką śmiercią miał umrzeć? A krzyżową. Umarł. Pójdziesz. Przepaszę cię inny. Pójdziesz tam, gdzie byś nie chciał. A Piotr wiedział, że to był, że tak powiemy, mowa o jego śmierci. Ale potem spytał się, a z tym co będzie? A co ciebie to obchodzi? Co z nim? O, jakby był papież, to jakby, jak to można byłoby do papieża powiedzieć, a co ciebie to obchodzi? Co tobie do tego? Czy tak do papieża się można zwrócić? Nie. A więc on tu bardzo wnikliwie, że tak powiemy, toruje wszystkie narosty, jakie są w rzymskim kościele. Urząd nauczycielski jak skrytykował. Skrytykował nauczycielski ten urząd, jakoby nieomylny. I przypomniał im jak kiedyś Galileusza, co z Galileuszem uczynili. Właśnie. Przeczytam nawet. Potępienie heliocentrycznej kosmogonii Galileusza. Błąd ten jest klasyczny, ponieważ stację prawie każdej możliwej do wyobrażenia cechy niewłaściwego administrowania w kościelnym urzędzie nauczycielskim. Nie chodzi o to, że Galileusz miał rację z niewłaściwych powodów. Komisja kardynałów, która zabroniła mu nauczania, nie miała racji z niewłaściwych powodów. Komisja ta pośrednio potwierdziła swoje kompetencje rozstrzygania świeckiej i to rozstrzygania ich bez zbadania problemów ludowodów. Zastosowała ona teologiczne metody i dowodzenie do nieteologicznego problemu. Obstawała przy niehistorycznej i niekrytycznej interpretacji Pisma Świętego. Nie chciała przyjąć postępu nauki. Wiarę z zagadnieniami nie mającymi z wiarą nic do czynienia. Co najgorsze, okazywała arogancję. Proszę paterstwa, takie są wyrażenia. A poza tym powiedział, że ci, którzy są nauczycielami, powiedział to pod adresem tych wszystkich, że mówi, zdziwienie, że ktokolwiek mógł być o radzeniu się wiernych, jest wyraźnym dowodem, że powszechne wyobrażenie o urzędzie nauczycielskim wymaga rewizji. Bo potem wydał ktoś książkę. Oficjalni nauczyciele Kościoła wiedzą, że oni także muszą okazać cnotę, którą jest podstawowa dla każdego dobrego nauczyciela. Cnota jest zdolność uczenia się od każdego. A więc jak ich postawił? Postawił ich na stopniu takim, że oni powinni się uczyć od drugich, od zboru. A nie to, że mieliby nad zborem, że tak powiem, panować. W roku 1859 Neffman napisał artykuł pod tytułem o radzeniu się wiernych w sprawach doktryny. To znaczy, kto się miał radzić? Biskupi. Niedawno, kiedy artykuł ten ukazał się w druku ponownie, jego artykuł wzbudził tyle zdziwienia, gdy wydrukowano go po raz pierwszy. Jakżeż można było się dziwić, mówi. Zdziwienie, że którykolwiek mógłby mówić o radzeniu się wiernych, jest wyraźnym dowodem, że powszechne wyobrażenie o urzędzie nauczycielskim wymaga rewizji. A więc proszę baterstwa, kto by miał, niech sobie kupi tą książkę. Z pewnością to jest rewelacja, jeżeli chodzi o historię tego kościoła. Ale z drugiej strony możemy zauważyć, Jakąż to tolerancję dziś Kościół stosuje. Że wydaje książki, które poprawiają sam rzymskokatolicki i uwagi zwracają, że u nich nie jest porządku. To znaczy, że wszelkie głosy, które dążą do tego, żeby naprawić, to chociaż są przykre, ale traktują dzisiaj, że to są głosy jakie? Chociaż przykre, ale dobre. Dlatego też Kościół ten wszedł na drogę odnowy. Ale my wiemy, że w Piśmie Świętym pisze: leczyliśmy Babilon, leczyliśmy, ale on uleczony być nie może. Za krótki już okres czasu. 33 zrobił wielki wysiłek. Jego następca zrobił też wielki wysiłek. Tamten uderzył we władzę i w doktryny, ten powyrzucał świętych 40%. Ten zamiast władzy potrójnej, to w tą potrójną koronę ubrał się osas, ale poszedł tam gdzieś za granicę i tą koronę sprzedał. A tą potrójną koronę potem pieniądze za to oddał na biednych. Zupełnie inny styl. Więc proszę braterstwa, niech te nasze dzisiejsze rozważanie utwierdzi nas w prawdziwości nauki Pisma Świętego, która aczkolwiek jest w Piśmie Świętym, doznała pewnych odstępstw w ogólnym Kościele, co było przepowiedziane, jednakowoż tam są ludzie dosyć mądrzy, że widzą te błędy. My jednakowoż, mając Pismo Święte, powinniśmy strzec się tego. A jeżeli to będzie, będziemy się opierać na naukach Pisma Świętego, to z pewnością i Panu będziemy więcej mili. Ponieważ mamy się budować na jedynej opoce, apostoł Paweł powiedział, że innego gruntu nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego węgielnym kamieniem jest sam Jezus Chrystus. Jezus Chrystus i jego nauka podana przez apostołów. Konstrukcja naszego, że tak powiemy, naszej wspólnoty powinna być, że tak powiemy, według stylu nie prezbiteriańskiego, gdzie prezbiterzy rządzą, nie episkopalnego, gdzie biskupi rządzą, ale ma być to według tego, jak Pismo Święte mówi, że biskupami naszymi to są kto? Apostołowie. Jedynym naszym najwyższym ojcem to jest Bóg. A jedynym mistrzem jest Chrystus. A system nasz powinien być raczej systemem kongregacjonalnym. Znaczy tam, gdzie wszystkie zbory są niezależne od żadnych innych zewnętrznych, że tak powiemy, ani zborów, ani skupisk, jedynie Pan jest głową każdego kościoła niezależnie. A jeżeli w tym duchu wolności będziemy się rozwijać, to na pewno błogosławieństwo Boże będzie z nami. I ten czas pańskiej parouzji, który jest czasem uwielbienia, zjednoczenia kościoła, ale również, tak jak apostoł Paweł powiedział, gdy parouzja będzie objawiona w Epifanii, to przyjdzie koniec tych wszystkich odstępczych, którego Pan zabije duchem u swoich i zniesie epifanią swojej obecności. To nie jest krzywda dla ludzkości, że te systemy, o które mówią, że piekło ich nie przemoże, przeminą, bo i grzech, który jest tak dawno już ufundowany, tyle lat, w końcu przeminie. Wszystko przemija, tak jak ktoś powiedział, nawet najdłuższa żmija. Tak. Wszystkie kościoły i systemy przeminą. Ale Słowo Boże będzie zawsze trwać na wieki. Amen.
Obecne zebranie pieśnią i modlitwą. Pieśnią 429. Następnie, jak my słyszeli, siostra Wysocka i Szpital przysłała pozdrowienie i prosiła sobie o czytanie psalmu 33. Która siostra ma życznie odczytać? Proszona jest.
Inna, ale my na melodię, którą już bracia znają, zaśpiewamy. Proszę.